pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Świat pomaga w gaszeniu pożarów w Grecji i Turcji. Żywioł szaleje też na południu Włoch. Łotwa w związku z kryzysem migracyjnym wprowadza stan wyjątkowy w regionach, które graniczą z Białorusią. Słowacja przygotowuje się do wrześniowej pielgrzymki papieża. Iwona Wysocka. Dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Pożary wciąż szaleją na południu Włoch. W Kalabrii z powodu poważnych poparzeń zmarł 76-letni mężczyzna. To trzecia tego lata ofiara śmiertelna pożarów we Włoszech. Z żywiołem walczą strażacy, leśnicy i wojsko. Setki pożarów utrzymują się też w innych krajach południowej Europy, m.in. w Grecji. Premier kraju Kyriakos Mitsotakis przeprosił za zaniedbania władz w walce z żywiołem. Od ponad tygodnia ogień trawi północne rejony Aten oraz położoną niedaleko stolicy wyspę Ewia. Tysiące osób musiały opuścić swoje domy. To największy taki kataklizm w Grecji od lat. O pożarach w Europie i międzynarodowej pomocy porozmawiamy dziś z gościem audycji, ratownikiem z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Światowa Organizacja Zdrowia informuje o rozpoczęciu zaawansowanych badań nad ewentualnymi lekami na COVID-19. To druga faza testów. W październiku ubiegłego roku zakończyła się pierwsza, wstępna faza badań nad ewentualnymi lekami. Testy nie przyniosły jednak przełomowych rezultatów. Do nowego etapu wytypowano w sumie 3 leki. Badania będą prowadzone w 600 szpitalach w 52 krajach na świecie. Pierwszym będzie Finlandia. Leki zostały dostarczone za darmo przez producentów. Były włoski premier, 84-letni Silvio Berlusconi, zapowiada utworzenie partii, która zjednoczy 3 największe ugrupowania centroprawicowe. Z sondaży wynika, że partie prawicowe mogą obecnie liczyć na głosy połowy Włochów. Berlusconi, czterokrotny i najdłużej rządzący po wojnie premier, udzielił wywiadu dziennikowi La Stampa. Wyraził przekonanie, że uda mu się stworzyć partię jednoczącą centroprawicę przed wyborami, które mają się odbyć w 2023 roku. Jego partię Forza Italia wspiera zaledwie 7% Włochów, ale Berlusconi cieszy się 30% poparciem. Sondaże wskazują, że zjednoczona włoska prawica wygrałaby wybory, zapewniając sobie w parlamencie większość umożliwiającą przeprowadzenie zmian konstytucyjnych. Rosyjski Komitet Śledczy wszczął nowe postępowanie karne wobec Aleksieja Nawalnego. Przetrzymywanemu w łagrze liderowi opozycji zarzucono stworzenie organizacji, która miała działać na szkodę praw obywateli. Wcześniej moskiewski sąd uznał Fundację Walki z Korupcją i regionalne sztaby opozycyjnego polityka za organizacje ekstremistyczne. Według rosyjskich obrońców praw człowieka nękanie Nawalnego i jego współpracowników postępowaniami karnymi oraz zdelegalizowanie ich organizacji ma wyeliminować część opozycji z życia publicznego. Andrzej Raczkowski został nowym konsulem generalnym Polski w Grodnie. To doświadczony pracownik konsularny, znający realia Białorusi. Raczkowski od 2016 roku pracuje w polskim konsulacie w Grodnie. Dotychczas odpowiadał m.in. za sprawy polonijne. Przyczynił się do uwolnienia z aresztu liderek Związku Polaków Ireny Biernackiej i Marii Tiszkowskiej. Zakończyły się letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Podczas uroczystej ceremonii flaga olimpijska została przekazana władzom Paryża. To stolica Francji będzie organizatorem następnych letnich igrzysk w 2024 roku. Polacy zdobyli w Tokio 14 medali, 4 złote, 5 srebrnych i 5 brązowych.
Wysyłam SOS prosto do twej stacji. Rzucam ci do stóp akt. Znowu rozlejesz wosk, wyjdzie złowroga wróżba. Na rozstaju dróg w wiecznych podróżach. Radiostacji wysyłam SOS z sercami. ściągnąłem dziś ostatnią moją maskę i nie dotykam cię tak jak zapałka draskę. Słońce zaszło już, gasząc nasze cienie. Wszystko odpływa w dal, niebotyczne niebo wstąpienie. I nawet jeśli ktoś tu nie ma racji, wyraźnie słyszę sygnał irackiej radiostacji. Wysyłam SOS z serca mego satelity. Wolno pnij się w mój papieros, twój klik jest niedobity. I nawet jeśli ktoś tu nie ma racji, wyraźnie słyszę sygnał irackiej radiostacji.
Mowa o Europie.
W ostatnich dniach ogromne pożary trawią m.in. Turcję, Grecję, Bułgarię i inne regiony na południu Europy. Naszym gościem jest dziś brygadier Maciej Sapieha, dowódca Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej z Gdańska. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Pana nie ma w tej chwili tam, pomorskich strażaków też tam nie ma, ale wszyscy śledzimy doniesienia medialne, przekazy telewizyjne. Na pana fachowe strażackie oko to są duże, groźne pożary. Źle to wygląda?
No z pewnością tak. No, mamy świadomość, że Grecja wystąpiła z prośbą o pomoc międzynarodową. Polska z taką pomocą odezwała się i wysłała moduły gaśnicze do pogaszenia pożarów lasów, więc z pewnością sytuacja jest bardzo poważna.
Polscy ratownicy często jako pierwsi albo jedni z pierwszych docierają na miejsca takich wydarzeń. Na czym to polega? Mamy tak dobrze wyszkolonych strażaków, czy nasz kraj tak chętnie pomaga innym i tak szybko odzywa się na takie prośby?
Pewnie jedno i drugie, co pan redaktor powiedział, jest prawdą. Mamy bardzo dobrze wyszkolonych strażaków, mamy moduły różne zgłoszone w ramach mechanizmów Europejskiej Ochrony Ludności, zgłoszone do pomocy, które są w stanie wyjechać praktycznie każdego dnia bądź następnego, żeby udzielić pomocy.
No właśnie, powiedzmy o tych modułach, bo to brzmi tak trochę enigmatycznie. Nasi słuchacze mogą sobie wyobrażać, czy to bardziej procedury, czy to jakieś gotowe rozwiązania na takie sytuacje.
W Gdańsku czy w województwie pomorskim nie mam akurat modułu gaśniczego pożarów lasów, za to specjalizujemy się w działaniach poszukiwawczo-ratowniczych. Też jest taki moduł zgłoszony do mechanizmu ochrony ludności. Oprócz nas, czyli grupy poszukiwawczo-ratowniczej, zgłoszone są moduły pomp wysokiej wydajności, moduły gaszenia pożarów lasów z ziemi z użyciem pojazdów. Właśnie te moduły teraz wyjechały do Grecji między innymi oraz moduł wykrywania skażeń chemicznych, biologicznych i radiologicznych.
Jak to wygląda od strony praktycznej organizacja takiej grupy? Wy jesteście na ciągłym stand-by'u, właściwie 24 godziny na dobę w czujności. To jest tak, że w każdej sekundzie, w każdej chwili jesteście gotowi do akcji. Przychodzi informacja, tak, pakujemy się, jedziemy. Czy to wymaga jakichś specjalnych przygotowań?
Nie, przygotowania są już dużo wcześniej, wszystko mamy zrobione, mamy stworzone procedury, mamy wybrane specjalnie ratowników, którzy przychodzą odpowiednie oceny predyspozycji, więc tu nie ma miejsca na szybką jakąś realizację wyjazdu, tylko wszystko mamy wcześniej przygotowane. Stworzone są grafiki, tak zwane plany najbardziej prawdopodobnego dysponowania modułów, czyli każdy z modułów ma określone grupę bądź województwo, które w danym miesiącu dyżuruje i to województwo stanowi podstawę do składu wyjazdowego podczas danego zdarzenia.
Panie brygadierze, proszę powiedzieć, jak to wygląda w praktyce? No, co się dzieje? Potrzebna jest wasza pomoc, pakujecie się, jedziecie, no wasza grupa częściej samolotem, te grupy specjalizujące się w gaszeniu pożarów, rozumiem, że muszą się po prostu na kołach przetransportować. Zajeżdżacie na miejsce i co? Tam rozumiem, że miejscowi ratownicy koordynują akcje, te wasze działania, procedury, specyfika różni się? Czy tak naprawdę w ramach Europy, świata strażacy działają podobnie i dość płynnie jakby wchodzicie w akcję?
No podstawą tej pomocy takiej międzynarodowej jest to, że ratownicy, którzy przyjeżdżają do państwa dotkniętego katastrofą, mają być samowystarczalni. My mamy jechać tam, jak najmniej oczekiwać wsparcia i pomocy od władz lokalnych, które i tak mają dużo problemów na głowie w związku z daną sytuacją miejscową, ale wiadomo, że działamy na terenie innego państwa i musimy się podporządkować ich potrzebom oraz liczyć na ich wsparcie.
Na podstawie tej wiedzy, którą pan ma jako strażak, jako doświadczony ratownik, takie pożary lasów, tak trochę hipotetycznie, teoretycznie pytam, biorąc pod uwagę klimat, specyfikę, położenie geograficzne poszczególnych państw, działania strażaków są różne, czy właściwie to wszystko wygląda bardzo podobnie? Tak samo się gasi pożary w Norwegii, w Polsce, w Grecji?
Myślę, że część zagadnień zgaszenia pożarów jest bardzo podobna, ale specyfika danego rejonu ma ogromny wpływ na prowadzenie działań. Weźmy pod uwagę, że koledzy teraz jadą ponad 3 doby, co też wpływa na ich jakieś podmęczenie. Znam część z nich, na pewno część nie może się doczekać, aż wejdzie do działań i będą mogli realnie pomagać. Specyfika w każdym miejscu będzie się różniła. Mogą być tereny bardziej górzyste, w zależności od tego, jaka jest dostępność do punktów czerpania wody, gdzie będzie możliwość zrobienia buforów do przetrzymywania tej wody, jakie dostaną dokładnie polecenia, czy jakie oczekiwania dostaną od władz miejscowych, czyli jaki odcinek mają obronić, jaki odcinek mają zadziałać w natarciu. Jest wiele czynników, które naprawdę tutaj ciężko rozważać.
To tak na koniec, bo pewnie o tym się często mówi, ale niech w tej chwili sytuacja w Europie będzie trochę do tego pretekstem. Jak to wygląda od waszej strony? Jesteście tutaj, robicie swoje, działacie i nagle pojawia się informacja, że gdzieś na drugim końcu Europy, niech to będzie Grecja, nastąpiła jakaś katastrofa budowlana, ogromna, potrzebni są ratownicy i dostajecie taki impuls, tak, potrzebne jest wsparcie z Polski, tak, grupa poszukiwawczo-ratownicza z Gdańska będzie tam jechać. Co się od tego momentu dzieje do momentu, kiedy docieracie na miejsce?
Od samej decyzji podjętej o potrzebie wyjazdu grupy polskiej za granicę, my mamy tak na początek godzinę, żeby podać skład do wyjazdu, skład osobowy już konkretnie. Potem następne łącznie 6 godzin na to, żeby wszyscy ratownicy, którzy zostali ujęci w tym składzie, przyjechali w rejon koncentracji i byli gotowi do wyjazdu już z całym sprzętem, wyposażeniem osobistym. Jedziemy na, zakładamy lotnisko wylotowe wskazane przez komendę główną i docieramy do państwa dotkniętego katastrofą. Wiadomo, że jesteśmy samowystarczalni, mamy ze sobą sprzęt techniczny, mamy ze sobą namioty, rozkładane sanitariaty, wodę, wyżywienie na cały okres zakładanej misji, to zgodnie z wytycznymi Saragu jest minimum 10 dni i staramy się jak najwięcej zrobić pozytywnej roboty na miejscu.
Brygadier Maciej Sapieha z Pomorskiej Straży Pożarnej był dziś naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję ślicznie, pozdrawiam. Just like the sea, I don't know where to go. Through dark and shadow I grow. I'm reaching light through the struggle. Just like the sea, I'm chasing the wonder. I unravel myself, all in slow motion. Suffocate me so my tears can be rain. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back again. 'Cause just like the sea, everything wants to land. We are burning our fingers, but we learn and forget. You cannot eat money or love. You cannot eat.
Eurotrendy. Styl życia, zwyczaje, ciekawostki.
O sytuacji we Włoszech Dominika Wrotek rozmawia z mieszkanką tego kraju, Agnieszką Janusz.
Jak ocenia Pani tegoroczny sezon turystyczny we Włoszech? Czy turystów jest więcej niż było to w ubiegłym roku? I jak koronawirus wpłynął na tę właśnie turystykę?
To znaczy, jeżeli chodzi o turystów, myślę, że tak jak zresztą to było i rok temu latem, mimo wszystko dużo ludzi gdzieś się przemieszcza, gdzieś korzysta z tych wakacji. Przede wszystkim Włosi się przemieszczają we Włoszech, także na pewno jest o wiele mniej tych zagranicznych turystów. Bardzo sytuacja się zmieniła, jeżeli chodzi o ten Green Pass. To znaczy od tygodnia, dwóch wszyscy ci i turyści, i ludzie, którzy gdzieś tam dla przyjemności lubią sobie wejść do restauracji, to rzeczywiście na gwałt się szczepią, dlatego żeby mieć ten Green Pass i żeby móc wchodzić do restauracji, czy gdziekolwiek się właśnie korzystać, czy na przykład parki di divertimento, to znaczy takich wesołych miasteczek, dużych, tematycznych i tak dalej, wszystko jest w tej chwili uzależnione od Green Passu. I rzeczywiście od zeszłego tygodnia, od 6 sierpnia weszły te przepisy dotyczące Green Passu i wszyscy na gwałt na szyję się szczepią, żeby móc korzystać w pełni z tych wakacji, z których i tak korzystają. Chociaż w Włoszech sierpień, tak jak wiemy, jest miesiącem, gdzie wszystko się wyludnia i te duże miasta się wyludniają, to muszę powiedzieć, że tym razem gdzieś do końca się te miasta wyludniły, ale nie tak zupełnie jak co roku. To znaczy, że pewnie mimo wszystko ten poziom turystyki nie wrócił do tego samego poziomu jak sprzed koronawirusa. Także ludzie się ruszają, ale mimo wszystko tą ostrożność jeszcze dalej widać.
Proszę zatem przypomnieć, jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać tak zwany Green Pass.
We Włoszech wystarczy mieć jedną dawkę szczepienia tak naprawdę, ale to dla Włochów i we Włoszech. Natomiast myślę, że zagraniczni turyści muszą mieć te dwie dawki szczepienia uznawanego w Europie po to, żeby gdzieś tam dostać swój Green Pass w swoich krajach i przyjechać tutaj już z Green Passem. Włosi jako chyba jedyny kraj w Europie dopuszczą tą jedną dawkę szczepienia, żeby mieć Green Pass i żeby móc korzystać właśnie z restauracji, czy wyjść do muzea, czy właśnie korzystać z tych wesołych miasteczek, czy z kin, czy z jakichkolwiek atrakcji, czy na przykład też z restauracji zamkniętych, ponieważ na otwartym powietrzu można być bez Green Passu. Także jeszcze dzisiaj jest dużo ludzi, którzy gdzieś tam korzystają z tych otwartych powierzchni tych restauracji i jedzą na zewnątrz bez Green Passu, chociaż już restauracje to kontrolują i rzeczywiście, żeby wejść do środka, to przynajmniej w tych lokalach, w których się otarłam, których widziałam, czy restauracji, czy barów, to trzeba okazać ten Green Pass, jaki się posiada. Także tak to na ten moment wygląda.
A na jakich zasadach odbywa się obecnie wjazd na terytorium Włoch? Jakie warunki muszą spełnić turyści, by wjechać do kraju?
Żeby wjechać do Włoch, to trzeba właśnie mieć Green Pass, gdzieś pozyskany w innym z krajów europejskich, lub też trzeba mieć zrobiony ten test antygenowy, wystarczy, w przeciągu 48 godzin przed wylotem do Włoch. Także podróż trzeba pokonać w przeciągu 48 godzin od zrobienia tego testu. I potem też jak gdyby tym testem antygenowym możemy zastąpić Green Pass. To znaczy, jeżeli chcemy chodzić do restauracji i tak dalej, to też w zastępstwie za Green Pass możemy okazać ten test antygenowy, czy też inne testy, ale mówię, ten antygenowy, jako że jest szybszy, jest też tutaj dopuszczalny we Włoszech.
Della mia zona, ma vorrei dirti non ho paura, vivere un sogno porta fortuna.
La tua rabbia non vince, certi inizi non si meritano nemmeno una fine, ma la tua bocca mi convince, un bacio alla volta come sassi contro le vetrine.
Le mie scuse erano mille, mille, e nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby.
Chiamami per nome, solo quando avrò perso le parole.
So che in fondo ti ho stupito, arrivando qui da sola, restando in piedi con un nodo alla gola.
Chiamami per nome,
perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille.
Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby.
In ascensore spreco un segno della croce, quindi so bene come dare il peggio, non darmi consigli. Cerco un veleno che non mi scenda mai, ho un angelo custode sadico, trovo una scusa ma che cosa cambierà?
la grande storia banale. Prima prosciughiamo il mare, poi versiamo lacrime per poterlo ricolmare.
Le promesse erano mille, mille, ma nel cuore sento spille, spille. Prova a toglierle tu, baby, tu, baby. Chiamami per nome.
Ti ho stupito, venendo qui da solo, guidando al buio, tempo come noi siamo. Chiamami per nome, perché in fondo qui sull'erba siamo mille, mille. Sento tutto sulla pelle, pelle, ma vedo solo te, baby, te, baby.
Sembra di morire quando parli di me in un modo che odio.
Aiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buono.
Sotto questo temporale
piove sulla cattedrale.
Rinunceremo all'oro scambiandolo per pane.
Czym żyje Europa?
Fala upałów we Włoszech. Na południu kraju temperatura może przekroczyć 45 stopni. Synoptycy ostrzegają, że z Afryki do Włoch nadciągnął już potężny wyż, który nazwali Lucyferem. Przewidują, że w kilku miejscach, na przykład na Sycylii, temperatura osiągnie 48 stopni. Na Sardynii, w Kalabrii, Apulii ma być ponad 40, podobnie w Rzymie. Najwyższe temperatury spodziewane są dziś. Słowacja przygotowuje się do wrześniowej wizyty papieża Franciszka. Tamtejszy rząd zdecydował o przeznaczeniu prawie 5,5 miliona euro na organizację pielgrzymki. Pieniądze zostaną przeznaczone na zabezpieczenie papieskiej wizyty od strony logistycznej. Wydadzą je archidiecezje, Konferencja Episkopatu Słowacji, ministerstwa i samorządy. Papież Franciszek będzie na Słowacji od 12 do 15 września. Odwiedzi m.in. Bratysławę, Preszów i Koszyce. Awaria instalacji tlenowej w szpitalu w rosyjskim Władykaukazie w Osetii Północnej. Nie żyje 9 pacjentów. Jak podają rosyjskie media, na oddziale ratunkowym pękła rura, przez którą dostarczany był tlen. Sztuczna inteligencja pomaga w opiece nad psami. Jeden z portugalskich startupów rozwija projekt skrzynki na żywność dla psów, która informuje właściciela czworonoga o prawidłowym żywieniu zwierzęcia. Urządzenie jest w stanie ostrzec właściciela m.in. przed otyłością psiaka, a także przypomina mu o wizytach u weterynarza. Kawałek tortu z królewskiego ślubu sprzedany za prawie 2000 funtów. Dokładnie 1850 funtów tyle zapłacono na aukcji w Wielkiej Brytanii za liczący sobie 40 lat kawałek ciasta. To fragment jednego z tortów z wesela następcy tronu, księcia Karola i księżnej Diany. To jedno z 23 ciast, które mogli zjeść goście zaproszeni wówczas na huczne wesele. Tort pojedzie do Leeds, do anonimowego nabywcy.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.